Jezus Podcast.
Jezus Podcast. Witamy serdecznie w 26. odcinku Jezus Podcastu. Witam cię serdecznie, Pawle Orzechu.
Witam cię serdecznie, Wojtku Wymani. I witamy uwaga. Naszego specjalnego gościa. Werble, Wojtek.
Ta-dam!
Cześć, no. Jacek, powiedz coś, przywitaj się.
Cześć, jestem Jacek i się z wami witam.
Witam Dobra. Serdecznie. To jest pierwszy odcinek, w którym gościmy gościa.
Nie do końca, ponieważ kiedyś było na początku słychać koteła.
A, okej, okay, fakt. I było też Majkę słychać przez chwilę raz.
Tak, tak. No, ale to były takie chwilowe...
To były epizody, a teraz epizody, jest, tak. Wiesz, teraz jest już... się dzieje, już ludzie wiedzą, już coś tam.
To już nie wymyślaj.
Zacznijmy po prostu, co?
Zacznijmy. Dobrze. Jacku, nie jesteś z nami przypadkowo.
Tak.
Zaprosiliśmy cię specjalnie, bo jako jedyny człowiek, który zechciał być gościem Jezłosa, byłeś też jednocześnie na IF-ie.
Zgadza się.
Nie będzie to zaskoczeniem, właśnie, nie będzie to zaskoczeniem, że chcieliśmy usłyszeć trochę informacji z pierwszej ręki tak naprawdę, bo skoro sami nie byliśmy, bo nikt nas nie zaprosił.
Tak naprawdę, Wojtek, nie mieliśmy czasu, bo robiliśmy jakieś rzeczy ważne na pewno. Tak to było. Zapomniałeś?
Aha, tak się umówiliśmy, dobra, no, sorry. No. Robiliśmy bardzo ważne rzeczy i no, nie mieliśmy czasu pojechać na IFE. Mieliśmy mnóstwo zaproszeń, ale no, musieliśmy ze wszystkich zrezygnować, ale Jacek, byłeś i bardzo byśmy chcieli usłyszeć, co tam widziałeś fajnego.
Więc my w sumie z MyApple redakcyjnie z Tomkiem i z Krystianem byliśmy nie tylko na targach IFA przez dwa dni, ale również wcześniej dwa dni na premierach, które jakby poprzedzały te targi i były zamknięte dla prasy, ponieważ targi, które potem trwają 5 dni, są już ogólnodostępne, oczywiście biletowane, a wcześniejsze premiery są tylko i wyłącznie dla prasy, więc strasznie się cieszę, że nam się udało na to załapać, tym bardziej, że wyszło to bardzo fajnie. Ja może powiem kilka słów o targach. One są jedne, jeżeli chodzi o taką elektronikę konsumencką, są jedne z największymi na świecie. Są w Berlinie, od lat 20. ubiegłego wieku odbywają się dosyć regularnie, wiadomo, z przerwami na wojnę i tak dalej.
Dobre. Okay.
Przede wszystkim to, co myślę, że zadziwia każdego, kto jedzie na te targi IFA, jest rozmach tego całego przedsięwzięcia, ponieważ teren targów jest naprawdę olbrzymi, tam jest prawie 30 hal, które w dodatku mają czasem po 3 piętra, więc przemieszczanie się między poszczególnymi halami jest naprawdę męczące. Pod tym względem targi są bardzo źle zorganizowane. Przykładowo hala, która Samsunga, jest na zupełnie drugim końcu targów od wejścia, dlatego żeby ja na nią się dostać, ostatnio musiałem iść jakieś pół godziny. To daje jakiś obraz tego, jak duże to jest. Przez pierwsze dwa dni było naprawdę fajnie pod tym względem, ponieważ nie było dużo ludzi. Też konferencja Samsunga na przykład nie była na terenie targów, tylko w innej części miasta. Natomiast potem, kiedy już targi są otwarte dla zwiedzających, no jest mnóstwo ludzi, dlatego przemieszczanie się po targach nie jest łatwe. Warto też powiedzieć, że na targach nie znajdziemy tylko rzeczy, które interesują, o których będziemy mówić teraz w podcaście, ale jest też mnóstwo pralek, tosterów, odkurzaczy i tego typu rzeczy.
Odkurzacze są spoko, ja uważam.
Tak, szczególnie te, które się po prostu zostawia i wychodzi z domu.
O, te szanuję najbardziej.
No, były takie, muszę przyznać.
Nice. No dobrze, to czyli tak, lokalizacja, organizacja, to już wiemy. I to wspomniałeś o Samsungu, to powiedz coś o tym, co Samsung pokazał. My widzieliśmy oczywiście Note 4 i Note Edge, ale no, nie mieliśmy ich w rękach. Ja jestem bardzo ciekawy, jakie są twoje pierwsze wrażenia.
Więc Samsung pokazał w sumie cztery produkty, oprócz Note'a i Note Edge, również Gear S oraz Gear VR. Przede wszystkim myślę, że warto powiedzieć na początku, że konferencje Samsunga troszeczkę się zmieniają i idą w dobrą stronę. Już nie wszyscy stoją w garniturach i mówią łamaną angielszczyzną z chińskim akcentem czy tam z koreańskim, tylko zaczyna to fajniej wyglądać.
Czyli zupełnie odwrotnie niż Apple.
Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Zabrakło wczoraj trochę Craiga Federighiego, który zawsze rozkręca te konferencje. Samsung naprawdę się postarał. Też zatrudnili Rachel, do której wszyscy dziennikarze technologiczni wzdychali, kiedy wchodziła na scenę. Troszeczkę zaliczyła potem wpadkę, że na Twitterze tweetuje tylko i wyłącznie z iOS-a, ale mimo wszystko dzięki niej to też fajniej wyszło. Troszeczkę zrobili z niej taką infantylną blondynkę, ale generalnie myślę, że konferencja pod względem takim czysto medialnym fajnie wyszła. Więc może teraz trochę powiem o tych produktach, które miałem okazję tam się nimi troszeczkę pobawić zaraz po prezentacji. Jeżeli chodzi o Note 4, ja nie jestem do końca miłośnikiem tabletów, więc może nie będę zbyt obiektywny tutaj w ocenie tego telefonu.
My też nie jesteśmy, bo on jest po prostu, ci powiem.
Tak, on jest bardzo duży. Jeżeli chodzi o takie zmiany stylistyczne stricte w tym telefonie, to za dużo się nie zmieniło. No jedyna różnica jest taka, że dostał ten znany już plaster na tył. Te plecki wyglądają jak plaster, tak jak w S5. Natomiast na mnie robi niesamowite wrażenie to, co ten telefon ma w środku. On ma 3 giga RAM. Ja myślę, że my jeszcze znajdziemy bez problemu komputery w sklepach elektronicznych, które mają mniej.
To prawda. Ja mam 4, więc w sumie wiesz.
Ja też mam 4, więc. A miało być 4, podobno pracowali nad tym, więc pewnie za rok już wyrówna Samsung swoim fabletem do mojego komputera. Nice. Ten rysik, który wygląda super na zdjęciach, w rzeczywistości jest strasznie badziewny. Ja bym się bał, że mogę go złamać, jeżeli bym go gdzieś tam krzywo wsadził do tej przegrody. Ale sam telefon jest dosyć dobrze wykonany. Mi się nie podoba. Uważam, że jest za dużo plastiku, ale nic tam nie skrzypi czy nie wygina się, także pod tym względem jest fajnie. I ten ekran robi wrażenie. Mi ten AMOLED w przypadku tego telefonu się podoba.
To jest ten sam ekran, w sensie prawie ten sam ekran, tylko oczywiście mniejszy, który mają te nowe tablety, tak? Te Taby S teraz?
Tak, dokładnie tak.
Ja widziałem ten ekran i nie wiem, czy ty go widziałeś w ogóle.
Ja muszę powiedzieć, że ten ekran ma najlepsze czernie, jakie w życiu widziałem.
To ja uważam, że ten
super
ekran...
Super AMOLEDy mają czernie po prostu bardzo
No tak, ale on w ogóle jest bardzo, bardzo dobrze, bardzo mocno skontrastowany. W sensie on zupełnie nie odzwierciedla prawdziwych kolorów, zupełnie. W ogóle to się nikt nie chyba nie będzie łudził, kto korzystał z jakiegokolwiek AMOLEDu.
No.
Ale jest tak świetny. Dobry Jezu. Oglądałem go gdzieś w jakiejś galerii, gdzieś byłem, przechodziłem przypadkiem, widziałem po prostu tablet. Chciałem sprawdzić, jak jest lekki, bo mówili wszyscy, wow, super lekki. Ale ten ekran, dobry Jezu.
Znaczy Samsung ma taką funkcję wprowadził, która jakby po jej włączeniu te kolory mają być bardziej naturalne. Aczkolwiek moim zdaniem to działa kiepsko. Jednak okay. Kupując ten telefon czy te tablety, trzeba się przyzwyczaić, że to będzie wyglądać tak, a nie inaczej.
Znaczy najzabawniejsze jest to, że największą zaletą ekranu jest to, kiedy nie świeci, czyli kiedy jest czarny.
Tak.
Wiecie, jakby głębia czerni jest w nim doskonała i myślę, że każdy ekran w każdym telefonie fajnie, gdyby taką czerń mógł uzyskać. No też szkoda, że mówimy o czerni, nie? Jakby...
No,
ale czarne zdjęcia wyglądają spoko.
Tak? Super. Myślę, że Wojtek kiedyś takie zrobisz na swoim telefonie, wiesz?
Bardzo śmieszne.
I to był punch, bo Wojtek ma One'a, który ma walniętą matrycę i wszystkie zdjęcia są fioletowe zamiast czarnego.
Shut the fuck up! No, jedziemy dalej.
Dobrze, to myślę, że teraz jak już jesteśmy przy Note'ach, to o Edge'u chciałbym
No właśnie
powiedzieć.
To mnie bardzo interesuje. Ten Edge tak. Spodobał mi się.
A ja mam opinię na ten temat, mimo tego, że go nie widziałem. Ale jakby wiadomo, jestem Polakiem, nie? Nie widziałem, to się wypowiem.
Oczywiście, ale powiedz nam koniecznie, jakie jest twoje wrażenie, bo no dużo zależy od tego, jak to się trzyma w dłoni, tak? Bo to jest chyba najważniejsze. Bo...
Znaczy tak, pozytywną stroną tego jest, że to się w dłoni trzyma dobrze. I wygodnie to leży, nawigacja kciukiem po tym zakrzywionym boku jest wygodna.
Ciekawe, czy dla leworęcznych.
No właśnie to zaraz pomyśleliśmy o tym, że dla leworęcznych może być słabo. Ciekawe, czy Samsung przygotuje wersję dla leworęcznych. Ja nie sądzę.
Podobno jak obrócisz go do góry nogami, to działa.
Podobno się... tak.
Dzięki, stary. Tak samo jest z Apple Watchem, co?
Ale dzisiaj ktoś Apple Watchy ja już pisałem, że wszystko jest w porządku.
Tak,
w jakim sensie wszystko.
Można ustawić odwrotną orientację i przełożyć bransoletę i już działa.
No to dobrze.
Widzisz, Wojtek, nawet dla takich jak ty mają takie rzeczy, wiesz. Już pomyśleli o tych nawet najgorszych.
Super, cieszę się bardzo.
Dobra, wracając do Nowego, ja uważam, że bardzo fajnie, że coś się dzieje w kwestii tych zakrzywionych ekranów. I tak jak telewizory, już teraz jest tendencja, że prawie wszystkie, które były zaprezentowane, są zakrzywione. Tak być może kiedyś tak będzie z większymi telefonami. Natomiast ten zakrzywiony bok, on jest niepotrzebny totalnie. To jest mało praktyczne. Bo na przykład można tam włączyć opcję linijki. Okej.
Okay. Wow.
On głównie pełni...
Such innovative.
On głównie pełni rolę docka. Można tam sobie też na przykład, żeby szybko włączyć dyktafon czy coś w tym stylu. Natomiast ten obszar jest całkowicie wyłączony z użycia takiego normalnego. Nie możemy tam, jak odpalamy grę, no to ten bok jest nie jest interaktywny. Dlatego ja uważam, że lepiej ten telefon by się dużo lepiej sprawdzał, gdyby ten ekran był normalnie prosty, bo obszar roboczy byłby większy, a tak to telefon jest większy, ale z wyłączonym jakimś obszarem. No, zyskujemy coś przez to, na przykład ten szybki dostęp do dyktafonu, czy że ten dock może wygodnie się go obsługuje z prawej strony, ale no, ja nie jestem przekonany do tego rozwiązania i nie chciałbym takiego telefonu.
Bo tak naprawdę to nie jest zakrzywiony ekran.
Nie, tak naprawdę
to są dwa ekrany.
To są dwa ekrany podzielone, no, właśnie. One wyglądają, jakby były jednym, natomiast dwa oddzielne zupełnie ekrany. Przez co właśnie, jak, nie wiem, grasz sobie w grę, no to ten górny jest zupełnie wyłączony i rzeczywiście się ogranicza trochę.
Ja widziałem zasięg, tam bardzo fajny, nie? Sposób wykorzystania tego ekranu bocznego w aparacie, tak? Że tam wszystkie kontrolki aparatu są i tak naprawdę nie zasłaniamy sobie jakby obszaru zdjęcia kontrolkami, tylko mamy to wszystko na tym dolnym pasku. To było fajne. Ale z drugiej strony tak naprawdę dorzucanie czegokolwiek na bok, czyli tego docka, który jest normalnie w telefonie na dole i do którego wszyscy się przyzwyczaili, to jest taka innowacja na siłę, na takiej zasadzie, że to nie jest kolejny krok, do którego wszyscy
Samsung
zmierzamy.
Samsung chciał pokazać, że potrafi.
Tak, no to jest, to będzie taki sam martwy telefon jak rok temu
zaprezentowane smartwatche od Samsunga.
Albo jak
ten Galaxy Round.
Zoom.
Tak, S4 Zoom albo Galaxy Round chyba to się nazywało, czyli taki ze skrzywionym ekranem. I to, że nie pamiętam jego nazwy, bardzo dużo tłumaczy.
Znaczy wiecie, ten z zakrzywionym bokiem, to też nie jest nowość. On pojawił się dokładnie rok temu jako prototyp. I wszyscy tak, o, ciekawe, co z tego można zrobić. I dla mnie jedyne zastosowanie, które faktycznie może zadziałać, to jest...
To robienie beki w podcastach Apple'a.
Też, ale nie, no, to znaczy wyświetlanie powiadomień, tak? Natomiast jak wiemy, świat idzie troszeczkę w innym kierunku, to znaczy powiadomienia na telefonie, nawet jeżeli to jest boczny kawałek ekranu, odchodzą do lamusa, wszystko puszujemy jakby w stronę zegarków, nie?
Zupełnie uważam, że ten ekran w ogóle... Bo to było tak. To faktycznie było tak, że rok temu pojawił się chyba właśnie jakieś patenty Samsung złożył na temat...
Ale nawet
tego.
Było urządzenie już. Oni pokazali normalnie dokładnie ten sam telefon. Nawet pokazali, że wyświetlają się tam jakieś powiadomienia. I wiesz, wszyscy się podjarali, a okazało się, że to był absolutnie prototyp, jak wiesz, który przez następny rok w ogóle, wiesz, nikt go nie widział.
Ja mam troszeczkę wrażenie, że Samsung chciał pokazać, że potrafią, ale nie za bardzo mają pomysł, jak to wykorzystać. I to jest takie na siłę mocno zrobione. Takie odnoszę wrażenie po prostu.
Bo Samsung już doszedł chyba do tego momentu, w którym jakby dla nich flagowym telefonem jest Galaxy Note i Galaxy S. Kolejne edycje, w których robią jakiekolwiek duże upgrade'y tak naprawdę.
No.
I te wszystkie telefony, które pojawiają się obok, to są takie, wiesz, pojedyncze strzały na zasadzie, a może się kurwa uda. Bo to jest tak, że wiesz, puszczają jakiś taki Samsung GT, coś tam, taka kolejna spika tak naprawdę.
Mhm.
Tylko, że z Androidem 4 coś tam i tak dalej. I może zażre, może ktoś go kupi. I dokładnie na podobnej zasadzie mam wrażenie, że wpuszczają właśnie teraz tego Galaxy Edge. I uważam, że takim samym strzałem jest też wypuszczenie Galaxy Alpha.
A nie, ja właśnie oglądałem Alpha i jestem tym bardzo pod wrażeniem.
Tak, tylko że chodzi mi o to, że to też był dla nich taki strzał, a może coś zażre, bo jakby, wiesz, no, wypuszczają po prostu nowy telefon, który nie jest też topowy, bo on nie ma hardware'u.
Tak, tak.
Ale może zażre i okazuje się, że to jest właśnie z tych wszystkich strzałów, które zrobili w międzyczasie, to jest jeden z tych, który ma naprawdę szansę być jakby kolejną odnogą ich flagowych urządzeń, tak? Jakby metalowy Galaxy S5, jakby w ten sposób.
Znaczy my tak z MacKozerem podeszliśmy do tego Samsunga Alpha, no raczej sceptycznie nastawieni jako kopia iPhone'a. I tak bierzemy to do ręki, oglądamy i tak patrzymy na siebie i no nieźle, naprawdę nieźle. Byliśmy pod dużym wrażeniem tego telefonu, jest świetnie wykonany, wygląda bardzo dobrze. Oczywiście widać jakieś inspiracje, tak to ujmę.
Bardzo łagodnie.
Jest lekki, bardzo dobrze leży w dłoni, ma optymalny rozmiar 4,7 cala. Dla mnie, mi się wydaje, że to jest taki fajny rozmiar. Także uważam, że to jest bardzo fajny produkt.
Okej.
Okay. Jak mówiłem, że to jest jeden z telefonów, który chciałbym sprawdzić, tylko on ma Touch Wiza, nie? Więc jakby to zabija ten telefon na samym starcie. No ustalmy. Samsung robi naprawdę spoko hardware, jakby już abstrahując z tego, czy jest plastikowy, czy aluminiowy, i zabija to wszystko softwarem.
Trochę tak.
Never Ending Story to jest i to się pewnie nie zmieni.
Ja już chyba rantowałem na ten temat jakiś czas temu.
Już
więc
nieraz się to pojawiało w podcaście, ale dobrze. Telefony telefonami, panowie. Skupmy to się na najważniejszych
rzeczach. Mam pomysł. To zróbmy jeszcze teraz tak. Wczoraj też pokazali telefony.
Taki jesteś.
I opiszmy je. I tak. I przejdźmy w końcu do tego, co jest najważniejsze i na co wszyscy czekali. I zacznijmy na końcu mówić o tych zegarkach, bo tak naprawdę wszystkich tylko to teraz interesuje. A to, że pojawiły się jakieś nowe urządzenia, to kogo? Tylko jeszcze jest jedno urządzenie, które nie jest zegarkiem, o którym, i nie jest iPhone'em, o którym chciałbym jeszcze powiedzieć.
No.
Bo w tym samym czasie, kiedy w Berlinie była IFA, w Stanach pokazali nowe produkty od Motorola. I
tak.
Nie wiem, czy wiecie, ja prawdopodobnie wiecie, ale nie zwróciliście na to uwagi. Moto X.
Plus
nowa.
Jeden niby, ale plus, znaczy, miało tak być naprawdę, plus jeden, a teraz jest tak naprawdę
nazywa się
X.
Moto X.
Drugiej generacji Moto X.
Moto X dokładnie. Drugiej generacji, tak? Dostała taką samą ocenę na The Verge'u jak iPhone 5S.
To tego, na to nie zwróciłem uwagi. No.
W zasadzie ochrzanili ich tylko troszeczkę za aparat i troszeczkę za baterię.
Tak, i The Verge nazwał Moto X najlepszym telefonem z Androidem na rynku.
W historii.
Kurde, szanuję to.
I w historii, tak. No, w sensie, to jest najlepszy telefon z Androidem ever, jaki powstał. I Motorola zrobiła naprawdę super rzeczy w tym telefonie. Oprócz tego, że jakby rozszerzyli.
Wygląda okropnie.
No i wygląda dobrze, bo on jest ma motomakera, możesz sobie sam go zrobić jak chcesz. Kurde. A cała ta bryła nie jest zła.
Bambusowe plecki wyglądają na żywo zajebiście. I wcale nie,
przód
nie
tego
ironizuje.
Mi się nie podoba.
Przód to tam wiesz. To
na przodzie masz tylko panel dotykowy i to jest wszystko. Więc nie potrzeba ci niczego więcej. To jest, wiesz, dokładnie ten sam case. Znaczy, jak masz biały, okej, wygląda jak gówno. Ale jak masz czarny, to jest przecież tylko czarny. Nawet nie widzisz żadnych tych wszystkich, wiesz, czujników, typu tam podczerwień, które się pojawiły dodatkowe i tak dalej, i tak dalej. Więc widzisz tylko czarny panel. A z tyłu masz po prostu kochaj, szalej, nie pytaj co dalej, czyli wybierzesz sobie panel, jaki chcesz i możesz nagle wrzucić sobie, wiesz. Bambus to nic,
bambus.
Wojtek.
Nie, bambus mordo, to nic. Bambus pięknie wygląda.
Skóra. To jest oznaka statusu, jak wrzucasz sobie skórzany tył na telefon po prostu. Ja uważam, że to jest super. Jakby było w Polsce dostępne, to ja bym prosił o ciebie skórzany telefon. Niech wiedzą.
Nie, no to od razu weź sobie tego Note'a od Samsunga w edycji Swarovski.
Ja bym chciał złotego w ogóle, złotego. W sensie nie złoty kolor, wiesz. Złoty kolor jest dla ludzi, którzy kupują złote telefony dla koloru. A ja bym chciał złoty. O czym będziemy mówić za jakieś paręnaście minut, bo pojawiły się takie dobre zegarki. Ale Moto X pokazała się jakby nowa druga generacja i jest super. I The Verge właśnie pisał, że to jest najlepszy telefon z Androidem ever. Pokazali zegarek, o którym też będziemy zaraz mówić. Ale pokazali coś jeszcze. Nie wiem, czy zwrócić na to jakoś tak sensownie uwagę. Bo chodzi mi o Moto Hint.
Co?
No, ja właśnie też nie wiem, o co chodzi.
oprócz tego, że zrobili, pokazali nową, drugą generację Moto X, oprócz tego, że pokazali drugą generację Moto G, oprócz tego, że pokazali Motorola 360, to pokazali coś, co nazywa się Moto Hint. I to jest pojedyncza taka malutka słuchaweczka, którą wkładasz sobie w ucho i ona też ma różne kolory, może, no, mieć, może być też bambusowa i tak dalej.
No.
I ona służy tak naprawdę jako przedłużenie głośnika i
penisa?
Mikrofonu. Tak. Mikrofonu i głośnika twojego telefonu. Więc wkładasz sobie to do ucha, on ma tam czytnik oczywiście zbliżeniowy, więc wie, że jest w uchu tak naprawdę, czy jesteś włożony.
No.
I możesz na przykład, wiesz, idąc po prostu, mając tą słuchawkę w uchu, mówić OK Motorola, bo możesz sobie wybrać własną nazwę, czy tam na przykład hello, coś tam. I powiedzieć jakąś komendę z Google Now.
Mhm.
I telefon przez tą słuchawkę powie ci po prostu, jaka jest odpowiedź na twoje pytanie, czy co się dzieje, czy że dzwoni do ciebie telefon. Można to rozmawiać przez tą słuchawkę, a to jest tylko taki malutki, taka malutka pojedyncza słuchawka, tak naprawdę wielkości, jest mniejsza niż AirPod.
Przepraszam, ja muszę tylko się upewnić, bo widziałem zdjęcia, faktycznie teraz jak opowiedziałeś o tym, to mi się przypomniało.
Brzmi dobrze.
Brzmi dobrze, tylko czym to się różni od słuchawek Bluetooth, które ludzie noszą, wiesz, jeżdżąc na przykład samochodem, takie standardowe do jednego ucha, oprócz już, wyglądu.
Już ci mówię, oprócz wyglądu prawie niewiele jest takich różnic, ale tak, przede wszystkim no to, że jest ładniejsza, jest dużo mniejsza, to jedno.
No.
To, że jest wykonana z nową technologią i jest, nie musisz mieć jakiegoś dużego mikrofonu i tak dalej, to jest druga rzecz. To, że dostajesz, że masz przy sobie tak naprawdę ładowarkę do niego, która jest też takim powerbankiem do tego Moto.
Mm-hmm.
I to chyba tyle, tak właściwie, wiesz?
No dobra, no to znaczy rozumiem, dla mnie, ja to rozumiem tak, że okej, zrobili no tak jak Jabra robi te sobie słuchaweczki bluetoothowe, to równie dobrze można by prawdopodobnie takiej samej słuchawki użyć do komunikacji z Moto X. Wiesz, mówiąc do niej okej, coś tam, okej, Google, i ona nam odpowie bezpośrednio do ucha.
Wiesz
i
co,
możemy rozmawiać.
Nie jestem przekonany, bo mam wrażenie, że te zwykłe słuchawki bluetoothowe nie są always on.
Oczywiście, że są always on, bo...
Ale nie wiem,
przychodzi...
czy w ten sposób.
Myślę, że tak. Bo one cały czas muszą trzymać połączenie z telefonem, bo jeżeli ktoś dzwoni,
to
ty odbierasz, nie? Więc jakby ona jest always on.
Dobra, to wiem, jaki jest inny przykład do tego, dlaczego ten Moto Hint jest lepszy niż słuchawka bluetoothowa. Bo jak masz telefon i masz, na przykład masz w jednej kieszeni telefon, w drugiej kieszeni masz tego Moto Hinta, tak? Którego nie masz założonego, tylko po prostu masz go w kieszeni.
No.
I dzwoni do ciebie telefon i wyciągasz tego Moto Hinta i wkładasz go do ucha i automatycznie on wie, że jest uruchomiony, więc przesyła ci dźwięk do Hinta. Jak wyciągasz go z ucha, automatycznie dźwięk przychodzi na telefon. W sensie automagicznie, nic nie musisz robić, tak?
Różni
się tylko tym od słuchawki Bluetooth, że nie trzeba go naciskać fizycznym przyciskiem, tylko on sam wyłapuje.
I wygląda dużo ładniej.
No dobrze,
i
no.
To jest ja mam wrażenie, że to jest pierwszy prawdziwy taki, wiesz, urządzenie noszone. To jest i zrobione w ten sposób, że... Bo to nie jest zegarek, który ma rozszerzać to wszystko, to jest tak naprawdę interfejs do telefonu, czyli coś, co wszyscy chcą zrobić... Samsung chciał zrobić kiedyś w zegarkach, tak? Te swoje pierwsze zegarki. A Motorola zrobiła to w inny sposób, bo po prostu włożyła ci telefon do ucha. I to jest super. I mi się to podoba. I swoją drogą kosztuje $150, tylko że będzie wspierało w większości wypadków tylko Moto X.
No to ja bym kupił na twoim miejscu słuchawkę Bluetooth, która kosztuje
no ale jest brzydsza,
złotych
a to może być bambusowe, stary.
Stary, jak dobrze poszukasz, to znajdziesz i bambusowe słuchawki Bluetooth, które są dużo tańsze. Mogę się założyć.
Ale są brzydkie. A to jest ładne.
Jabry na przykład jest taka seria Stone chyba i one wyglądają bardzo fajnie, wyglądają jak kamień. Tak byś miał, wiesz, kamień w uchu. Kamień w uchu brzmi słabo, ale generalnie naprawdę mam wrażenie,
Wojtek,
że trochę przesadzasz z jaraniem się tym.
Sprawdziłem, Wojtek, i to, co ty mówisz, że ta Jabra, to wygląda po pierwsze jak kupa, to jest raz,
no.
Po drugie jest, mimo tego, że jest malutkie faktycznie,
no.
To i tak jest, podejrzewam, jakieś 3 razy większe niż Moto Hint.
No dobrze, no to tam wiesz, trochę mniejsze, ale jakby... To
i
nie
wygląda
jest rewolucyjny
dużo,
produkt,
naprawdę.
Rozumiesz? O to mi
tak,
chodzi.
Tak, ale jest naprawdę fajny i wreszcie ktoś to zrobił dobrze. O to mi chodzi.
Apple wypuściło swoją słuchawkę Bluetooth kilka lat temu. Norbert sama ją używa. No i ubili projekt po jednym modelu.
Ale też wyglądała słabo.
No wyglądała słabo, to przyznaję.
A ta Motohint w końcu wygląda dobrze, tak? Ta Jabra Wojtka jest naprawdę duża, a tam...
Wojtka. Wcale jej nie mam, no tak rzuciłem po prostu, no, co mi wpadło do głowy, nie?
A tamten Hint w końcu wygląda dobrze, w końcu jest ładny i to jest wreszcie jakaś przyszłość. Na zasadzie...
$150?
Boże, czepiasz się ceny, tak jakby to miało jakieś znaczenie.
Kurde, mordo! To ma znaczenie. Ja wolę dołożyć
zobaczymy,
drugie
czy przy
100...
Apple Watchu też tak powiesz.
Poczekaj. Oglądaliście filmy z Jamesem Bondem, który wkładał sobie do ucha coś takiego malutkiego i kontaktował się z bazą czy z kimś tam? No i wreszcie nadszedł ten czas, że to jest możliwe i nie wygląda jak gówno.
Widzę takiego kurna orzecha. Halo, kontakt z bazą, przyjmuję komunikat.
Ale mówię, to jest moment, w którym wreszcie, wiesz, nadchodzą
kontakt
czasy...
Kontakt z bazą.
O Boże, nadchodzą czasy, kiedy możesz zrobić jak James Bond i włożyć sobie takie malutkie coś do ucha i słyszeć wszystko. I nagle, wiesz, na zasadzie idziesz przez miasto, tak?
Morto, ale wiesz, że to istnieje od X lat.
Tak, tylko te słuchawki wyglądają jak gówno.
Ale nie, takie małe, mordo. Oglądałeś kiedyś, nie wiem, jakieś programy w telewizji?
Wiem, że nie
oglądasz telewizji, ale wiesz, że to się wkłada do ucha i to jest w kolorze ucha i tego w ogóle nie widać. I to
tak,
jest taka malutka słuchaweczka i w ogóle za bardzo się jarasz tym.
Bo ja uważam, że to jest super, że w końcu ktoś zintegrował taką malutką słuchawkę i zrobił to w jeden prosty sposób i działa to z Android, z Google Now i możesz po prostu iść przez miasto i robić dokładnie to samo, co w filmach na zasadzie...
Okej, Google, kontakt z bazą.
Widzę, że nie przekonam cię do niczego. Dobra, jedźmy z tymi iPhone'ami. Wczoraj się pojawiły nowe iPhony.
Co?
A ja bym chciał wrócić do Ify. I do Smart Watchy.
Dajesz.
Dobrze, więc ja myślę, że w ogóle te targi głównie były teraz skoncentrowane wokół właśnie smartwatchy i to, co tam były, smartfony, telewizory i tak dalej, to gdzieś tam zeszło na drugi plan i jednak najważniejsze były w tym roku zegarki.
Jeżeli zaczęliśmy takie miałem poczucie.
Jeżeli zaczęliśmy od Samsunga, to myślę, że o nim teraz też powiem o Samsungu. Samsung pokazał na prezentacji Gear S, który niestety nie jest z Android Wear, tylko jest z Tizenem, nie jestem pewien, jak to się czyta.
Dowiesz się jakoś za tydzień, jak Harlena go przysłucha.
Okej. Okay. Harlena mi powie. No jego główną tutaj nowością jest też wygięty ekran, tak jak w Edge'u. Wygląda bardzo dobrze. Oni zmienili całkowicie interfejs i faktycznie lepiej się z tego korzysta. Pomyśleli nad tym, jak użytkownik podchodzi do tego zegarka i teraz wybieranie tego, co interesuje nas, jest dużo bardziej wygodne. Miałem go założonego na ręku, wygląda całkiem fajnie, dosyć dobrze się prezentuje, ale pojawiło się coś, co wygląda dużo lepiej i działa dużo lepiej. I tym czymś jest LG G Watch R, który uważam za najładniejszy smartwatch na rynku. I mimo iż na zdjęciach on wygląda słabo, to jest super. A jest super z jednego prostego względu. To jest smartwatch, który mogę bez problemu go założyć do koszulki idąc biegać, a równie dobrze mogę go założyć do koszuli idąc do pracy. I przez to, mówiąc o samym wyglądzie, to jest dla mnie duży plus. Kolejnym plusem jest to, że on jest oparty na Android Wear. Mi się ten system bardzo podoba. Nie miałem niestety Moto 360 okazji zobaczyć na żywo, ponieważ Moto 360 była pokazana na zamkniętym spotkaniu dla dziennikarzy piszących o Androidzie, czyli nie mnie. Ale LG G Watch R jest super. Naprawdę bardzo mi się podoba. Jest droższy od Moto, ale uważam, że to jest taki pierwszy, fajny, dobrze wyglądający i z odpowiednim czasem pracy na baterii smartwatch.
Dwie rzeczy, jeśli chodzi o ten smartwatch. Pierwsza to jest taka, czy to prawda, że nie jest zrobiony z metalu? Bo on chyba nie jest metalowy do końca.
Powtórz proszę, bo nie usłyszałem teraz.
Czy to prawda, po pierwsze, czy to prawda, że on nie jest zrobiony z metalu?
On ma takie wstawki. Znaczy, tam są w ogóle różne koperty do wyboru. On jest tak troszeczkę poszli w tą stronę, co Apple wczoraj. I można sobie go fajnie dobrać, zarówno paski, jak i samą kopertę. Ale nie jest cały z metalu.
A druga rzecz, to już nie jest pytanie, tylko to jest zauważenie. Oni zrobili okrągły ekran dobrze.
Tak, dokładnie.
W ogóle dla mnie zegarki, smartwatche dzielą się na dwie grupy.
Te zrobione dobrze i te z kwadratowym ekranem.
Tak, to jest jedyny podział, który sobie wprowadziłem sam. Wszystkie kwadratowe i prostokątne wyglądają jak gunwo. Wszystkie okrągłe nagle okazuje się, że wyglądają spoko. Szczególnie jak je zestawiamy z tymi kwadratowymi. Dla mnie innego podziału nie ma. W tej chwili nie rozważam ani jednego zegarka, co by nie miał w środku, który miałby kopertę kwadratową lub prostokątną. Jedyne, które w ogóle jakkolwiek ściągają mój wzrok, to są okrągłe koperty. I tutaj Watch R zwrócił moją uwagę. Ale wiecie, ja jestem Team Moto, ale to zaraz.
Znaczy Team Moto super fajnie, ale ładowanie baterii o 16 to jest dla mnie nieporozumienie.
Spokojnie, spokojnie.
Powerbank.
Mam inne doniesienia. Chętnie o nich opowiem. Tak, znaczy, okay. Może to przejdźmy już do tej Moto. No już tak gadamy.
No to zróbmy iPhone na koniec, spoko, nie ma problemu.
No właśnie.
To powiedzmy tylko, co pokazał Apple wczoraj, jeśli chodzi o zegarki. Bo Apple pokazał wczoraj zegarek, który dla mnie nie jest zegarkiem. Bo Apple wczoraj pokazało po prostu biżuterię. I nikt nie powie, że jest inaczej.
Trochę tak, tylko że wiesz co? Apple pokazało biżuterię, która robi za dużo rzeczy. Bardzo fajny artykuł czytałem na Medium, niestety nie przypomnę sobie autora, ale genialnie napisał o zegarku Apple'a i napisał, że on nie chce mieć aplikacji na zegarku. Słabo, że trzeba wybierać jedną z kilkudziesięciu aplikacji, które masz zainstalowane na zegarku tylko po to, żeby coś z nim zrobić. Poruszanie się po tym menu sami widzieliśmy na konferencji. No wiesz, jak on tam odzoomował i po prostu była lista tych aplikacji,
czy ja mogę?
To mi się
czy ja
głowa
mogę? Czy ja mogę?
Skwadratowiła. No.
Wiesz, jaki jest podstawowy problem z tym zegarkiem, jeśli chodzi o interfejs? Bo tak, Moridin napisał od razu po premierze, że na Twitterze. No. I to jest właśnie dobry design, że wymyślili wszystko. Od tego, jak ma wyglądać hardware'owo całe urządzenie, przez system i przez używanie. Mhm. Ja się z nim zgadzam, że na tym polega dobry design, ale to, co zrobiło Apple, to nie jest dobry design. W sensie już fizycznie, to co wyprodukowali, to nie jest dobry design.
To jest spójne, tak? Jakby spójne samo w sobie.
Tak, to jest zupełnie
przemyślane,
spójne.
Tak.
Ale uważam, że znaczy, też nie do końca spójne, bo ja mam jeden dla mnie konkretny zgrzyt, który strasznie mnie zdenerwował w trakcie oglądania keynote'a, bo obejrzałem go w ogóle jeszcze dzisiaj, nie? No. Bo mówią, jak pokazują ten zegarek, to jest mowa o tym, że jaka jest najlepsza metoda na używanie zegarka? Palcem? No nie, bo zasłaniasz przecież interfejs ekranu. No. Po czym pokazują, że jest ta korona, tak? To się nazywa dobrze, jeśli chodzi o zegarki?
The crowd.
Tak.
Yes.
Taki pierdołek z boku.
No, kółeczko, i
on,
no.
Tak, i on ma być takim jakby click wheelem dla tego zegarka. I mówią, że to jest idealna metoda na to, w jaki sposób powinniśmy używać tego zegarka.
Stary, oni przez minutę tłumaczyli, że jak kręcisz tym, to wtedy tam w elektronice też się kręci.
Znaczy, oni wycofali wczoraj iPoda Classic i to kółeczko z iPodów Classic umieścili w Apple Watch.
Tak, dokładnie tak. No. I wiecie, i to jest moment, w którym pokazują że to jest nowy click wheel, czyli ta korona. Po czym przychodzi moment, w którym jest demo i wychodzi ten koleś, który wygląda jakby pierwszy raz puścili go na scenę i prawdopodobnie tak było. I pokazuje zegarek i widać, jak w trakcie prezentacji trzyma palec po prostu na tej koronie i 99% akcji, które wykonuje, są wykonywane na ekranie fizycznie. I na tym ekranie jest w cholerę opcji. Dostaje jakąś notyfikację, to masz akceptuj, przesuń, odpowiedź, coś tam, coś tam, coś tam. Zaczynają w pewnym momencie rysować wiadomości na ekranie. W sensie, proszę.
Polecam, na moim Twitterze jest przykład tego, jak można się komunikować za pomocą
Apple Watcha. Przypnij Wojtek tego tweeta, bo ja mam wrażenie, że on jeszcze dużo dostanie publicity.
Dobrze.
Ale, no i wiesz, i to jest tak, pokazują spójny według ich design, pokazują rozwiązanie problemu związanego z kontrolą tego urządzenia, po czym sami sobie, wiesz, biją się po twarzy, zaczynają używać go palcami. I tam interfejs, który jest w środku, wygląda, jakby był zaprojektowany do tego, żeby to był tak naprawdę iPhone na ręce.
A to co jest... powiedzieli na konferencji?
Że to jest...
My nie robimy tak, że zmniejszamy iPhone'a i łączymy go, wiesz, i zakładamy ci na rękę.
Dokładnie
nie,
to zrobili.
Nie robimy tego. I dokładnie to zrobili.
Tylko, że zegarek wygląda jak przecięty na pół iPhone 3G.
Nie, wygląda jak przecięty na pół iPhone pierwszej generacji.
No,
tej pierwszej. Jest w ogóle jeszcze bardziej taki okrągły.
W którym maczała palce Nokia jeszcze.
Tak. I to jaka jest różnica pomiędzy filozofią Apple'a a filozofią z Google'a, z Android Wear, jest taka, że Apple tak naprawdę zrobiło to, co powiedzieli, że nie zrobią, czyli zmniejszyło iPhone'a i włożyło go w form faktor zegarka, a Android Wear i tak naprawdę wszystkie zegarki do Androidów to jest rozszerzenie, to nie jest zupełnie, to jest coś, co jest kompletnie nieużywalne bez iPhone'a, bo podejrzewam, że tego zegarka Apple'owskiego dałoby się używać bez iPhone'a. Jakby dało się w ogóle go podpiąć i używać bez iPhone'a, to prawdopodobnie dałoby się to robić.
Ale się nie da, oczywiście.
No ale się nie da, tak. Ale w przypadku Android Wear, jeśli zaczęlibyśmy go używać bez telefonu, to on byłby useless, bo nic nie zrobisz bez... Bo to jest tak naprawdę okno do całego świata ten twój zegarek, tak? On ci pokazuje notyfikacje, on ci pokazuje informacje z Google Now, które wiadomo są przydatne, o czym już chyba nawet rozmawialiśmy kiedyś. I to jest zupełnie inne podejście do zegarka ze strony Apple'a i ze strony Google'a. I bardzo mnie zdenerwowało fakt, że Apple zrobiła tak właśnie, że pokazują nowy sposób interakcji z zegarkiem i potem sami się... Tak.
Znaczy, chciał powiedzieć, że przez 2 tygodnie ponad testowałem od Samsunga zegarek Gear Fit, który jest z tych zegarków wszystkich, które mają ekran dotykowy, w zasadzie najprostszy. Byłem bardzo zadowolony.
Opaskowy, nie?
Tak, ten opaskowy, on jest stworzony generalnie tak bardziej na sportowo niż do takiego noszenia na co dzień, ale byłem z niego bardzo zadowolony, bo po pierwsze miał te funkcje sportowe, że tam mi mierzyło liczbę kroków, jak szedłem biegać, to mi mierzyło dystans i tak dalej. To było super. Po drugie, odbieranie notyfikacji, co jest dla mnie świetne, bo dostaję mnóstwo notyfikacji, zresztą jak każdy, powiadomień, które nie wymagają ode mnie interakcji, bo to, że ktoś polubił mój post na Facebooku, no to co ja z tym zrobię? Nie muszę wyciągać tego telefonu, wystarczy, że ta informacja do mnie dotrze. I to tak naprawdę w tym zegarku było dla mnie najważniejsze. Jeżeli przychodził jakiś SMS, to mogłem szybko odpisać jakimś wzorem. Jedyne, czego mi brakowało, to funkcji budzenia i funkcji odpowiadania głosowego. I to było wszystko, czego mi brakowało w tym telefonie. I właśnie uważam, że smartwatche z tym małym ekranem i jako dodatkowe urządzenie powinny być proste. Nie możemy tam wkładać za dużo funkcji, bo one się wtedy robią przeładowane.
No ja mam dwie refleksje dotyczące zegarków. Po wszystkich tych, po IFie i po tym, co pokazał Apple, znaczy, nie oszukujmy się, jest mi zdecydowanie bliżej do Androida i do Android Wear nadal, mimo tego, że ja jestem generalnie, wiecie, liberalny, jeżeli chodzi o systemy. Natomiast
powiedz tak naprawdę, że jesteś taką prostytutką systemową.
Jestem systemową prostytutką. Niech to, to może być tytuł odcinka w ogóle. I teraz tak, Android Wear, on jest tak zaprojektowany, że to on wysyła mi powiadomienia. Ja nie chcę używać aplikacji na zegarku. Nie. Ja chcę mieć zegarek, który pokazuje mi czas. Ja chcę otrzymywać powiadomienie, które sobie sam zdecyduję, które mają mi przychodzić na zegarek, oczywiście. I teraz wrócę, szybciutko zrobię taką zakrętkę do Moto 360. Pierwsze recenzje, które były, jeżeli chodzi o tą baterię nieszczęsną, mówili, że trzeba o 16 ładować. Tylko, że dlatego, bo opcje wyłączenia niektórych powiadomień nie są takie na wierzchu. To znaczy faktycznie trzeba tam wejść i trzeba do aplikacji Android Wear, która jest na telefonie normalnie zainstalowana, trzeba dorzucić aplikację do tak zwanej czarnej listy. Czyli z tych aplikacji nie chcę dostawać powiadomień. I teraz przeczytałem kilka recenzji dzisiaj, gdzie ludzie, okej, byłem podjarany, wiadomo, pierwszy dzień, no to szaleństwo, używam tego zegarka non-stop, tak, po prostu wszystko robię na zegarku, żeby always zobaczyć, jak on działa, always on, ekran i w ogóle wszystko, wiesz, mega szał. Nie dziwię się, że wtedy pada bateria. Ta bateria ma 300 czy 320 mAh, tak, no to nie jest za dużo, ekran jest dobrej jakości, świeci dość mocno, więc żre. I teraz w momencie, kiedy faktycznie ludzie, którzy korzystają z Moto 360, zaczęli trochę ograniczać powiadomienia, które przychodzą na ten zegarek, okazuje się, że on wytrzymuje cały dzień bez problemu. I teraz chcę oczywiście, ja się jeszcze wstrzymam, bardzo chętnie poczytam recenzję za miesiąc, bo wtedy będziemy mogli powiedzieć, tak, ten zegarek po tym, jak z niego korzystamy normalnie, a nie jako recenzent, wiesz, wyciskam z niego wszystko, co się da, to wtedy będziemy mogli powiedzieć, ok, ten zegarek wytrzymuje tyle i tyle na baterii. A w momencie, kiedy, wiesz, schodzi embargo na puszczenie recenzji, wszyscy walą tym, wiesz, recenzję, używałem jeden dzień, bateria trzyma, wiesz, 6 godzin, nie? Jakby, no to spokojnie, dajmy sobie trochę czasu.
Znaczy, dla mnie jest jeden wymóg, jeżeli chodzi zarówno o smartwatche, jak i o telefony. Ja chcę wstać, odłączyć od ładowarki, normalnie używać jednego i drugiego, i idąc spać, podpinać to z powrotem do gniazdka. I tyle. Nic więcej nie potrzebuję, ale to nie może być mniej. Ja wyobrażam sobie sytuację, że idę do pracy i muszę pamiętać, żeby ściągnąć ten zegarek i go 2 godziny o 14 na przykład podładować. To jest bez sensu. No.
Zegarek to nie, ale z telefonem to jeszcze ja przywykłem do takiego trybu, w którym przychodzę do biura i podłączam telefon do ładowania niech się synchronizuje cały czas z iTunesem czy coś i cały czas jest podpięty i po prostu wychodzę z biura ze 100% baterii i idę do domu, czyli idę gdzieś dalej na miasto.
Ale to tak nie przywykłem. Powinno być.
Tak zupełnie powinno być i jak miałem Xperia Z2, to tak nie było.
No widzisz.
Ale u mnie z piątką też tak nie było.
No S5 też ma jakąś dużo większą baterię, z tego co pamiętam.
3000 chyba.
No a Xperia Z2 ma chyba 3200 albo 3300, więc to też jest taka już porządna bateria, która umożliwia korzystanie przez cały dzień. A odnoszę wrażenie, że tak naprawdę dopóki producenci nie zrobią dobrych baterii do zegarków, które albo baterie, albo zoptymalizują hardware, który jest w tych zegarkach, to nie zobaczymy nic więcej niż takiego 12-godzinnego battery life.
No, i ja teraz powiem, wracając do Apple'a, nie podoba mi się to, że ja muszę grzebać w aplikacjach, które są na tym zegarku. Dla mnie to jest przegięcie. Znaczy, to nie jest zastosowanie zegarka, że ja muszę znaleźć aplikację, na przykład Map, tak? Powiedzieć jej,
zdjęcia,
hej,
zobacz aplikację zdjęć.
No, aplikacja zdjęcia, no myślałem, że po prostu padnę, jak to zobaczyłem, wiesz. Z daleka po prostu ta siatka, nie wiadomo jakich pikseli, no jakiś totalny kosmos. Ale wracając jeszcze do zegarków, dzisiaj napisałem na Twitterze, że nadal jaram się Razer Nabu. I powiem wam szczerze, że ten koncept takiej właśnie opaski, on jest właśnie podobny bardzo do Gear Fit, więc tutaj zgadzam się z Jackiem. Takiej opaski, która zbiera sobie dane moich kroków, tego jak ćwiczę, powiedzmy, czego nie robię oczywiście, ale powiedzmy, no, jak chodzę, to niech liczy. Czyli tak, zlicza mi kroki, daje mi powiadomienia wibracjami, które mogę sobie sprawdzić, wiesz, na malutkim wyświetlaczu LED-owym. I nic więcej. Ja naprawdę więcej nie oczekuję od takiego zegarka. I jeszcze niech mi pokazuje oczywiście godzinę na tym LED-owym ekraniku, który nie żre wcale tak baterii i Razer Nabu ma od 5 do 7 dni wytrzymuje na baterii. Czyli już jesteśmy bliżej tak zwanych opasek sportowych, tak? I chyba to bardziej do mnie przemawia niż te super zegarki, nie? Znaczy, Moto 360 ma jedną przewagę. Wygląda mega fajnie. Jest naprawdę, na razie jest to najpiękniejszy zegarek, mimo tego, że ma obcięty ekran na dole, nie jest w 100% okrągły. Dla mnie to jest najpiękniejszy projekt zegarka inteligentnego na rynku w tej chwili.
Jest jeszcze jeden, chyba Acer zrobił zegarek teraz, też inteligentny z Android Wear, który wygląda ładnie. Griezmann gdzieś go wrzucał.
Jeszcze Asus coś wypuszczał.
Tak, Asus, a, no to Asus, Asus Zenwatcha pokazał.
Tak, dokładnie. To nie Acer, tylko to Asus był. I on też chyba wygląda ładnie, z tego co pamiętam.
Ale jest prostokątny, dziękuję, pozdrawiam.
Ten Asus i Apple Watch są moim zdaniem troszkę podobne do siebie, jeżeli chodzi o taką formę i kształt.
Ale Asus jest ładniejszy. Mimo wszystko. Jest nie mniejszy.
Nie jest wygląda... w tej drugiej kategorii, więc ja nawet nie porównuję tego.
Widziałem. Myślę, że to jest moment, w którym możemy zrobić pytania z Facebooka, bo to był ten moment, w którym one są relewantne, bo już mówimy o zegarkach, wiesz?
No dobrze, no to jedziesz. Pytania z Face'a.
Czy kiedy Paweł kupił Watcha? I Bartosz już powiedział, powie, że nie kupi, ale jak wejdą do sprzedaży, to pierwszy by nie krzyczał, że chce. Nie kupię.
Poczekajmy do daty sprzedaży.
Nie, wiesz co, tak naprawdę... Widziałeś moją reakcję wczoraj po tym, jak wyszliśmy z oglądania i właściwie z czytania też bardzo tego, co się pojawiało na konferencji. I ja nie jestem zadowolony z tego, co się pojawiło. I rozmyślałem już od jakiegoś dłuższego czasu o tym, żeby kupić jakiegoś Androida. I tak muszę mieć iPhone'a, bo potrzebuję go do aplikacji, którą robię. Mhm. Ale obawiam się, że moja główna karta będzie niedługo w Androidzie. Szczególnie po tym, jak zobaczyłem, co potrafi Z2 i to był mój pierwszy raz z Androidem od dłuższego czasu.
A teraz, jak wiemy, na IFie pokazali Z3, która tak. Zresztą jest wizualnie bardzo podobna do iPhone'a.
Oglądałem Z3 i Z3 prezentuje się naprawdę fajnie, bardzo dobrze leży w dłoni. Troszeczkę jest ten telefon dla mnie za duży, acz jest jedna rzecz dla mnie gorsza od Z2. Z tyłu, kiedy mamy jakby no plecki, które są tam ładnie się komponują z ramką, jest inny odcień koloru niż ramki.
Coś ty.
I nie wygląda to dobrze, po prostu.
A może nawet to jakiś był taki... Modelach?
I mamy tą rameczkę i mamy plecki i to jest inny odcień. I mi się to nie podoba po prostu.
Kurde, no nie mógłby być taki cały czarny. No to co te producenty?
Zegarkowych pytań to tyle, potem zrobimy na koniec wszystkie, całą resztę. Ale no to może tak, żeby podsumować te wszystkie zegarkowe nowości, tak? Wszystko, co się pojawiło. Wojtek, zegarek.
Który ja bym chciał?
Tak, tak.
Mówię, Razer Nabu jako opasko zegarek nadal się jaram, chociaż nie wiem, kiedy wyjdzie.
Jak wyjdzie, to i tak kupimy, ale dobrze.
To tak. Natomiast nadal jestem Team Moto 360. Czekam na recenzję po mniej więcej miesiącu używania. Jak ludzie już naprawdę troszeczkę ostygną, zaczną korzystać z tego zegarka tak, jak się powinno korzystać z zegarka. I zobaczymy, jak wtedy jest z baterią. Natomiast nadal najbardziej mi się podoba ze wszystkich zegarków.
Jacek?
Ja mam ostatnio spore dylematy, bo ja jestem mocno z Apple związany, ale jakoś coraz częściej mi gdzieś tam przez głowę przechodzi ten Android. Główną przeszkodą jest tutaj dla mnie mimo wszystko App Store. Jestem związany na tyle często korzystam z wielu aplikacji, których nie znajdę w Androidzie, że tutaj ta przesiadka byłaby dla mnie trochę ciężka.
Ten cholerny Tweetbot, co?
No, Tweetbot król.
Żebyś wiedział, że Tweetbot jest w pierwszej piątce tych aplikacji, których najbardziej bym żałował. Najbardziej teraz podoba mi się G-Watch R, tym bardziej, że ten czas pracy na baterii jest fajny. No, nie kupię go, bo nie mam telefonu z Androidem, ewentualnie czasem jakiś testuję. I to mi się najbardziej podoba. Apple Watch mnie nie przekonuje. Zarówno pod względem hardware'owym, nie podoba mi się ten zegarek. Myślałem, że pójdą w coś okrągłego, tym bardziej, że wiedzieli, że Tak pozytywne opinie wzbudziły już pierwsze zdjęcia Moto 360.
No już pewnie. Ale wiesz, też... że oni pracowali nad nim 3 lata podobno. Tak,
podobno po śmierci Jobsa, dzisiaj też o tym pisałem na MyApple, zaczęli pracę. No, G-Watch R na pewno jest dla mnie tutaj numerem jeden, bo po pierwsze Android Wear, system, który mi się bardzo podoba, a po drugie bardzo fajnie wygląda i fajnie się sprawuje. I w sumie póki co tylko o tym mogę powiedzieć, że tak, jestem przekonany. No a jako użytkownik iPhone'a, no chyba jeszcze poczekam, może do drugiej generacji.
Tak, tak. Znaczy, wiecie, jak to jest z urządzeniami Apple'a. Wszystkie pierwszej generacji są zwalone. Znaczy, coś jest z nimi nie tak. I w tak, kolejnych generacjach to jest naprawiane.
IPhone, pierwszy iPhone był strasznie ubogi, pierwszy iPad działał kiepsko. No pierwszy
iPad mini był spoko. Pierwszy iPad mini jest śmiechem na sali. No, cała reszta.
No i tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać, wiesz, pierwsze generacje wszystkich sprzętów.
Pierwszy iPod Shuffle to jest coś strasznego.
No. A ty, Orzech?
Mój preorder na Samsung Gear Live nie został odwołany.
O, a to ciekawe. Widzę, że idziesz w kwadraty, frajerze.
Tak, ale będę miał jeszcze w tym roku, frajerze. No, tylko obawiam się najbardziej jednej sytuacji, że przyjdzie do mnie ten zegarek.
A ty nie będziesz miał Androida.
Tak. Znaczy wiecie, zawsze mogę połączyć z Nexusem, a Nexusa przez hotspot z iPhone'em i mogę mieć internet i tak dalej, nie? Ale...
Troszkę naokoło coś czuję, ale okej, okay, no.
No i dla mnie to też jest, wracając, nieporozumienie, że Apple Watch się praktycznie łączy z tego, co ja zrozumiałem, tylko z iPhone'ami, chyba że źle zrozumiałem.
Tak, tylko nie, z iPhone'ami.
Tylko z iPhone'ami, oczywiście. Aplikacje są, wiesz, pewnie tylko w Apple Store i tak dalej. Więc...
No tak, wiadomo, no, no ale...
Znaczy to mnie nie dziwi akurat, jakby to jest naturalne, tak samo jak Android Wear się łączy tylko z Androidami. No.
Ale chodzi bardziej o to, że nie możesz podłączyć tego Apple Watcha z iPadem na przykład, wiesz, albo z iPodem.
Aha, w tym sensie. No,
nie da się
ja
go podłączyć,
to...
da się podłączyć tylko z iPhone'a. Mhm. Ale ja nie... Ja już mówiłem o tym, że dla mnie to jest fajny sposób pokazywania informacji, dlaczego chcę zegarek z Android Wear, no nie? Że Google Now, informacje, kiedy muszę być na spotkanie, tak dalej, tak dalej. No to mnie przekonuje głównie do tego, żeby zacząć używać tego.
A znowu mówimy o tym, że zobacz, znaczy ten zegarek ma ci powiadamiać o różnych rzeczach.
Właśnie, ale ja nie chcę, żeby mój zegarek powiadamiał mnie reaktywnie. Ja chcę, żeby on był proaktywny. No. Ja nie chcę dostawać informacji tą, którą będzie dostawał Apple Watch, że dostałem zaproszenie na fejsie. Ja chcę, żeby on mi mówił, że ja za 10 minut muszę wyjść, bo inaczej nie zdąży na spotkanie.
No
i to jest ta różnica.
O to właśnie chodzi. Dokładnie tak. I dlatego absolutnie Android Wear dla mnie tą bitwę wygrywa w tej chwili. A natomiast wiesz, no oczywiście mówimy bardzo wcześnie.
Mamy pół
Apple
roku,
Watch
może się
nie
zmienić.
Jeszcze,
tak?
Dokładnie. No przecież dajmy mu chwilę jeszcze. Aplikacje nie zostały napisane, tak? Więc zobaczymy, co on będzie potrafił, jak tylko wyjdzie. Ale jakby no, na dzisiaj sytuacja jest taka, jaka jest.
Znaczy ja bym też tutaj nie porównywał, bo prawda jest taka, że Apple Watch jest tylko i wyłącznie dla urządzeń z iOS-em, a pozostałe zegarki są tylko i wyłącznie dla urządzeń z Androidem. Dlatego tutaj nie ma jakiegoś konfliktu. No wiadomo, że ktoś może wybrać inny system ze względu na to, że mu się zegarek bardziej podoba, ale tak naprawdę to tutaj nie ma żadnego konfliktu między tymi dwoma platformami.
To nie jest zabawne, kiedy ja wybieram sobie system na podstawie zegarka, który mi się za bardziej spodobał. Bo prawdopodobnie tak zrobię.
Ciekawe, ile Moto 360 przyciągnie teraz tych takich fanów Apple'a. No, ciekawy jestem, czy to w ogóle w niektórych głowach pojawi się taki pomysł. Kurde, ale gunwo pokazali na tej konferencji i przechodzę na Androida.
Wiesz, kiedy tak naprawdę będziemy mogli porównywać te dwa ekosystemy ze sobą tak... Jakby jak równy z równym?
Za rok.
Za rok, tak.
To za rok to też, ale jak jeszcze wyjdzie Android L.
Oczywiście.
Bo ja odnoszę wrażenie, że dopóki nie mamy Androida L na urządzeniach, dopóty tak naprawdę mamy urządzenia w wersji beta, bo Android 4.4, nawet 4.4, nie jest tak super jak Android L, który ma być czymś naprawdę, naprawdę nowym, czymś takim naprawdę, co Apple zrobiło w iOS 8, tak? Ten feedback, tak dalej, tak dalej.
No,
więc jak to się pojawi i będą pojawią się wtedy zegarki, wtedy będzie można bić na zasadzie, który bardziej ułatwia życie. No ja jeszcze czekam na to, żeby rozwiązali dobrze jakoś przypomnienia, bo Keep nie do końca chyba daje radę, więc... No ostatnio miałem problem z Keepem jeszcze, tak a propos Z2 i powiadomień.
A co się stało? Co może się stać z aplikacją do notatek?
Wiesz co? Siri jest świetna dlatego, że kiedy o 24, czy tam o 1 w nocy leżysz w łóżku i tak mi się przypomina, okej, rano muszę jeszcze zrobić to i uruchamiam Siri, zaczynam mówić jej, że remind me tomorrow. Mhm. I coś tam, to ona mnie pyta, czy tomorrow to jest dla mnie rano, czy tomorrow to jest dla mnie faktycznie jutro. Mm-hmm. I miałem dokładnie taką samą sytuację, że leżałem w łóżku i przypomniało mi się, że coś muszę jeszcze zrobić, więc wiesz, puknąłem w telefon i mówię do Google Now po angielsku, żeby przypomni mi jutro. I następnego dnia, nie jutro, mm-hmm. czyli rano, tylko następnego dnia dostałem powiadomienie tak, a okej, to tego nie zrobiłem wczoraj, to dużo by tłumaczyło, nie? Mm-hmm. No i to było dla mnie takie...
Czyli nie jest aż tak mądry jak Siri.
No, niestety. Google Now ma inną funkcję niż Siri, więc to też jest na sprawa.
No, on ma myśleć za ciebie, a nie... Wiesz.
Dobra. To oprócz zegarków, które się pojawiły w ostatnim czasie, wczoraj Apple pokazało nam coś jeszcze.
Właśnie to.
Też...
Tak, to też było to.
Mhm. Ja się przyznam bez bicia, że ja dzisiaj oglądałem drugi raz, bo ja wczoraj tak wielu rzeczy nie załapałem, albo nawet tak, nie miałem możliwości je załapać. I też robiłem relacje, a czytałem relacje z Verge'a, bo musiałem, te informacje
tak
musiały do mnie dotrzeć. No.
To jest tak smutne.
No niestety, no, ja też dziś oglądałem, bo wczoraj mówię, miałem problem wczoraj z zrozumieniem po mandaryńsku i niestety nie ogarnąłem wszystkiego, więc... No. Ale oprócz lekcji mandaryńskiego przez Apple'a pokazali nam dwa nowe cosie.
Tak.
Czyli iPhone'a 6 i iPhone'a 6 Plus.
Ja powiem bardzo szybko. iPhone 6 i iPhone 6 Plus to są najbardziej... znaczy iPhone'y, które zostały najbardziej zrobione i zaprojektowane pod rynek, a nie jak wcześniej... na rynek, w takim sensie, że hej, mamy coś nowego, to jest coś dla was. Te iPhony dla mnie są znakiem, że Apple zaczął obserwować rynek, a nie go wyprzedzać. Taka myśl na początek.
Dlaczego?
Dlatego, że po pierwsze złamali się i zrobili większe ekrany.
Trochę dołączyli do tego wyścigu, tak mi się wydaje.
Tak, że to jest na zasadzie okej, kurczę, wyprzedzili nas. Ja nie mówię teraz oczywiście, wiesz, o hardware'ze i wszystkim naokoło, ale właśnie głównie wielkość ekranu, design trochę też, bo wiecie, no oni są drudzy. Znaczy Z3 ma takie zaokrąglone rogi i pojawiło się parę dni wcześniej, wiecie, no to oczywiście
no i
żart.
Nokia mają troszeczkę też ten design.
Nokia mają zaokrąglone boki już od bardzo dawna, więc jakby... To nie jest...
I zaokrąglone ekrany,
oczywiście. Więc te iPhony dla mnie są pierwszymi, które doganiają rynek, a nie go wyprzedzają.
Okej.
Okay. Nie wiem, czy to... znaczy wiesz, no tak uważam, a oczywiście takie obrazki biegają w necie, że iPhone 6 taki sam jak Nexus 4, nie? Bo akurat wybrali sobie te cechy telefonu, które faktycznie są takie same albo słabsze nawet. No, zabawny obrazek, oczywiście przegięcie, bo wiadomo, że iPhone 6 będzie działał 14 razy szybciej niż Nexus 4, mimo tego, że specka jest, wiesz, podobna, nie? W niektórych aspektach.
Jacek, jak ci się podobały nowe urządzenia?
Znaczy...
Ja się zostawiam na koniec, bo ja będę trochę rantował, więc...
Dobra. Ja byłem przede wszystkim po tych wszystkich informacjach, które pojawiały się przed premierą, bardzo, bardzo negatywnie nastawiony, mimo iż używam iPhone'a i chciałem, żeby to było naprawdę fajne. Uważam, że coś tam Jony Ive chyba lekko zwariował, bo ten telefon jest za cienki. A jest za cienki dlatego, że po pierwsze wystaje ten pierścień taki wokół kamery, co mi się nie podoba, a po drugie, przez to bateria jest mniejsza. I ja rozmawiałem ostatnio właśnie z Tomkiem Wykom i stwierdziliśmy wspólnie, że lepiej by było, gdyby ten telefon był milimetr grubszy, ale nie byłoby pierścienia i bateria byłaby taka, że ja bym przez cały dzień nie musiał się zastanawiać, czy ona mi wytrzyma do 22, czy mi nie wytrzyma do 22. To jest takie moje pierwsze spostrzeżenie. Drugie moje spostrzeżenie jest takie, że duży iPhone Plus, on jest taki mało Apple dla mnie. No, nie pasuje mi to, że Apple się ugięło i gdzieś tam próbuje się dostosować do tych potrzeb, które chyba też jakoś na te fablety nie są jakieś niesamowite. No, nie jestem tutaj przekonany. Uważam, że postęp, który uczyni w ostatnim roku, jest bardzo mały. Brakuje wiele rzeczy, które ma konkurencja, jak choćby wodoodporność, czy ten...
iOS 7 wprowadził wodoodporność. Tak. Jacek.
Ale tylko do 5 metrów.
To już w zeszłym roku, halo.
Dobra. U mnie nie działa.
O, sprawdzałeś.
Ale ja robiłem jailbreaka, więc to może dlatego.
To musisz włożyć najpierw do mikrofalówki, żeby go naładować do 100%.
Jest to jakaś myśl. Brakuje mi tego trybu super oszczędzania baterii, który też przy tej małej baterii by się tym bardziej przydał. To, co Samsung załatwił dla mnie rewelacyjnie, że ja to włączam mając 15% baterii i mogę jeszcze półtora dnia mieć telefon do dzwonienia. To jest dla mnie świetna rzecz. No, ten postęp jest po prostu mniejszy niż powinien być. Zawsze Apple właśnie... U nich ten postęp był największy. Nawet czytałem ostatnio taki artykuł, ile jakby nowych funkcji pojawiało się z każdym modelem. No i przy tej szóstce jest po prostu słabo pod tym względem. Natomiast stylistycznie telefon mi się podoba i pewnie będę się na niego decydował mimo wszystko, ale tylko i wyłącznie przez iOS-a. Bardzo lubię ten system, bardzo dobrze mi się z nim pracuje i przesiadka na Androida byłaby tutaj pod tym względem software'owym trochę bolesna.
To zanim może zaczniesz rantować, bo wiem, że zaczniesz, ja tylko powiem, co jest fajne. A właśnie, 6 czy 6 plus?
6 plus jest fajny pod względem specyfikacji, bo i ta bateria jest fajniejsza i podobno jest o 1 giga więcej RAMu. Natomiast przy mojej, ja się strasznie dużo przemieszczam, bo tutaj gdzieś tam idę na uczelnię, tutaj do domu, tutaj gdzieś podskoczę. No i 4,7 cala jest tutaj największy, jaki telefon mogę mieć. I 5,5 to już by było dla mnie za duże.
Bojówki se kupisz i będziesz mógł 5,5 nosić.
Poza tym
plecak załóż.
No bo plecak właśnie.
No ktoś ostatnio stwierdził, że kupi sobie buty na rzepy, no bo mając taki duży telefon w kieszeni nie da się zawiązać, więc... Jest to jakieś rozwiązanie.
Bardzo dobrze. Ja tylko powiem, zanim Orzech zacznie rantować, powiem o rzeczach, które są fajne. Zarówno w 6 i 6 plus. Aparat, bardzo spoko. Fajnie, że jest jaśniejszy. Fajnie, że są dwa piksele, które porównują tam coś tam. Jest dwa razy szybszy fokus. Super. Fajnie, że w 6 plus jest stabilizacja obrazu fizyczna. Szkoda, że jej nie ma w 6. Mimo tego, że wygląda na to, że przecież mogliby to zmieścić, ten cały mechanizm, ale widocznie nie chcieli, nie wiem, albo się nie zmieścił, nie wiem, nie wchodzę w to. Więc aparat spoko, bardzo fajnie. 240 klatek na sekundę kręcenie, podjarałem się na maksa, zacząłem się ślinić, to był jedyny moment, w którym się zacząłem ślinić podczas konferencji. I co jeszcze? I chyba tyle. I design, podoba mi się, jest fajny.
O ekranie
jest
powiedziałeś?
Jest Z3. No i ekran tam, wiesz, wow. Bardzo mnie zasmuciło w ogóle to, jak pokazywali nam gierkę przez 5 minut, wiesz, jakąś MOBA, którą stworzyli na telefon. Już widzę, jak ludzie będą grać w MOBę na telefonie.
Tak. Ja bym jeszcze chciał dodać, że jest kilka fajnych rzeczy, które mi się podoba. Po pierwsze, ten koprocesor M8 jest fajniejszy. On tam jest z barometrem i z wysokościomierzem, więc ta rejestracja tych wszystkich ruchów użytkownika będzie dużo lepsza. On teraz będzie odróżniał, czy jedziemy na rowerze, czy biegamy i tak dalej, i tak dalej.
A nie miały się tym zająć zegarki? Elo.
Miały.
Wiesz, no właśnie.
Wprowadzili standard Wi-Fi 802.11ac, więc to też jest super.
Spoko.
I w Stanach będzie Wi-Fi calling, no ale tym się obejdziemy na razie bez tego w Polsce.
Mhm. A mi się jeszcze, wiecie co podoba? Apple Pay. Tak. Czyli inaczej
Apple Pie. Apple Pie,
tak. Apple Pie. Fajnie zrobione. Twierdzą, że jest bezpiecznie. Pytanie, czy im ufamy. Ja zakładam, że zrobili to dobrze. I naprawdę to mnie przekonuje do opłacenia telefonem, jak najbardziej. Podoba mi się to, nawet głupia sprawa, ale podoba mi się to, że NFC jest na górnej krawędzi telefonu, bo dzięki temu jakoś trzymając go w ten sposób, gdzie trzymamy kciuk na Touch ID, to ma sens. Znaczy faktycznie to zostało tak zaprojektowane, że faktycznie to płacenie jest wygodne.
Znaczy oni to zrobili tak, jakby się umieściło kartę zbliżeniową pod klapką, i która by była odblokowywana tylko i wyłącznie, jeżeli mamy kciuk na Touch ID.
Tak,
więc
dokładnie.
Jest to super ekstra wygodne rozwiązanie.
Dokładnie tak. No pytanie, czy bezpieczne? Zakładam, że tak, ale wiecie jak to jest.
Jennifer Lawrence raczej nie skorzysta.
Nie sądzę. Mordo, czas na twój rant. Odtrząknij.
Zacznę najpierw od tego, od takiej deweloperskiej kwestii. Wiecie, ile teraz będziemy mieli iPhone'ów, na które trzeba będzie pisać oprogramowanie, robić dedykowany design i tak dalej, bo ja już czuję te łzy, które zaczynają mi lecieć po głowie, wiesz?
No ale mordo, przecież wprowadzili już w zeszłym roku
auto layout, powiem ci tak. Właśnie w tym momencie na fejsie pojawił mi się post mojego znajomego grafika,
no,
który wrzucił tak. Już mnie starcza monitora, żeby zmieścić projekt apki na iPhone'a 6 na 27-calowym ekranie. To już mi słabo.
Okej.
I wczoraj podczas powrotu do domu z prezentacji znalazłem jeszcze parę tweetów, które totalnie mnie zniszczyły. Mianowicie tak. Były w ogóle plotki. W sensie tak. Jeśli mamy ikony, tak? I to one są w jakiejś rozdzielczości. Mhm. Dla retiny te ikony przygotowuje się jakby dwa razy większe.
Tak.
Dla iPhone'a 6 Plus będzie przygotowywał się trzy razy większe.
Super.
I iPhone 6 Plus renderuje obraz w rozdzielczości 1240x2208 i potem skaluje go w dół do 1080p, bo taki ma panel. Czyli to nie jest tak, że to jest natywne, w sensie natywnie takiej rozdzielczości to skaluje, tylko po prostu skaluje to w dół jeszcze potem. Mhm. Czyli nie ma 1 do 1 piksela.
No.
Więc wszystkie linie, które są teraz, separatory i tak dalej, mają jakby szerokość 1 piksela albo 0,3333 punkta.
Mhm.
I jest tak absolutnie z dupy to wszystko, że teraz będzie przygotowywać trzeba jeszcze jakieś absolutnie dziwne grafiki, które będą się inaczej skalowały i tak dalej, że to jest... W sensie wiadomo, nauczymy się tego wszyscy i będziemy to robić, ale to jest dla mnie jakiś taki szok, że Apple zrobiło coś takiego w ten sposób. I w ogóle chciałem ci tylko, Wojtek, powiedzieć jedną rzecz, że jak rozmawialiśmy na temat plotek, na temat nowego iPhone'a w ogóle, to pamiętasz, jak ci mówiłem o rozdzielczości iPhone'a?
Tak.
Trafiliśmy. W sensie trafiliśmy. No, przewidzieliśmy dokładnie rozdzielczość iPhone'a 4,7 cala.
No bo ty żeś to wyliczał, pamiętam.
Tak, ja wyliczałem to wszystko na bieżąco i wyliczyłem dokładnie taką rozdzielczość, o jakiej mówiliśmy.
Podcast.
Na żywo powiedzieliśmy, tętno pulsu, jaka będzie rozdzielczość. Ale dobra, to co jest w nowym iPhone'ie, co mi się podoba i co mi się nie podoba. Design jest mech. To, co mówił Jacek generalnie, że wystające obiekty i tak dalej, to mi się nie podoba.
Mhm.
To, że jest taki cienki i ma mniejszą baterię, też mi się nie podoba. Aparat super, ale to jest ewolucja, naturalna ewolucja, powiedzmy.
Ale tutaj nadal, myślę, jest czołówka.
Tak, zdecydowanie.
No.
Płacenie mech, Google Wallet, od dawna. Albo wallety wszystkie od...
No dobra, ale...
T-Mobile, tak.
Wiesz, no, znaczy, to nie będzie dobre porównanie, ale wiesz, chciałem ci zaproponować, żebyś zapłacił Google Walletem u nas w Starbucksie, ale To nie jest dobre porównanie, bo nie zapłacisz u nas w Starbucksie Apple Payem wcale. Więc okej.
No właśnie. No. A tym walletem od T-Mobile zapłacisz. Więc jakby wiesz.
A, już... w tym, okej, okay, no tak. Jak masz wpiętą, to oczywiście. No ale to jest niestety działa w niektórych sieciach, w niektórych bankach, więc no tak, dopiero tak. Jak masz odpowiednią konfigurację, wiesz, banku z siecią komórkową, to wtedy można to sobie używać tego.
Zresztą nie chcę się rozwijać na tym wszystkim. Apple generalnie pokazało nowego iPhone'a, który ma bardzo dużo nowych, fajnych funkcji, które są takie jakby... Nie są groundbreaking, tak? To są kolejne nowości tylko, które nie będą działały w Polsce.
No dużo tego jest, niestety.
Na razie nie będą dużo... działać w Polsce.
No na razie, ale wiesz co, patrząc na rozwój historyczny, to no, Siri po polsku, wiecie, kiedy Siri powstała i...
4 lata temu zaprezentowali Siri, a nadal nie mamy polskiego języka.
Witam serdecznie.
Nie, tylko nie można do końca porównywać, bo kwestia tutaj zrobienia Siri po polsku to jest mnóstwo pracy, tym bardziej, że nasz język nie jest najprostszy na świecie. A kwestia dogadania się z polskimi bankami, żeby to podłączyć, jest myślę, że troszeczkę prostsza.
To myślę, że poczekamy z 2 lata.
Pewnie tak. Znaczy ja absolutnie trzymam kciuki, wiecie, bo jeżeli Apple'owi się uda, to Google'owi się uda i będzie nam się wygodniej płaciło, tak? To jest szansa i oby tak było.
To, co mi się tak naprawdę bardzo nie podoba, to jest to, że jest różnica pomiędzy 6 plusem a 6, bo to nie jest duża różnica, tak? Bo mówimy tylko tak naprawdę o większej baterii, dużo większej baterii, no ale jakby to jest konsekwencja tego, że mamy większy ekran i więcej miejsca, w którym możemy upchnąć coś. Ale to, że jest ta optyczna stabilizacja obrazu w 6 plusie, której nie ma w 6. Mhm. Prawdopodobnie gdyby dorzucili ten milimetr, o którym mówiliśmy, grubości obudowy, to ta stabilizacja by się zmniejszyła, zmieściła, a bateria też byłaby większa i by wszyscy wyszli na tym lepiej.
No jeżeli informacje się potwierdzą i będzie też różnica w pamięci RAM, no to też,
no to też jest
to będzie bardzo słabe, bardzo.
I 5,5 cala, jeśli chciałbym kupić telefon, dla pewności chciałbym, żeby to był top-notch telefon, tak? Jak kupuję, jak miałem do wyboru 5S albo 5, albo 5C, to wolałbym wybrać 5S, znaczy, tak? Mhm. I nie miałem do wyboru na zasadzie duży ekran, mały ekran, tylko miałem do wyboru albo jakby ten sam form factor, tylko że premium class, albo jakby ten mniej premium class, czyli plastik. A tutaj, żeby mieć urządzenie, które będzie top notch i najnowsze i najmocniejsze, muszę wziąć ten duży ekran, którego nie chcę, bo nie chcę 5,5 cala ekran.
Dokładnie mam to samo.
Już, bo to jest już dużo. I nie czuję takiej wewnętrznej potrzeby, żeby zrobić upgrade z 5 na 6, bo to, co się pojawiło tak naprawdę pomiędzy 5 a 6, co jest dla mnie najważniejsze i co ma dla mnie takie duże znaczenie, pojawiło się w 5S-ie. Mhm. Oprócz aparatu, no wiadomo, to jest jakby ta duża różnica. I prawdopodobnie gdyby nie to, że muszę mieć iPhone'a, to w ogóle bym już przestał sobie nim zaprzątać głowę, tak? Ostatecznie pewno i tak wyjdzie tak, że jak pojawią się iPhone'y w Polsce, to kupię tą 6 prawdopodobnie jednak, a nie 6 plusa. 6 kupię, 64 GB, bo będę ją potrzebował do pracy. Mhm. Niemniej to nie będzie, to nie jest tak, że zaprzątam sobie ciągle tym głowę i chcę kupić nowego iPhone'a. Jak wyszedł 5S, to miałem tak, że a może by coś tutaj, wiesz, ale teraz wyszła 6 i nie mam takiego parcia, jakie miałem wcześniej. Nie wiem, czy to jest dorosłość, czy coś, Wojtek?
Czy co, karta SIM będzie leżeć w Androidzie?
Jak zrobimy deale różne, to tak. Nie, tak naprawdę...
Ja mam 4S i zastanawiam się nad kilkoma wyjściami. Albo mieć...
No ty to masz rzeczywiście wybór. No,
akurat w swoim wypadku to...
5S, nie?
Ja bym 5S prawdopodobnie kupił, 64 GB.
I właśnie zastanawiam się, czy nie mieć dwóch telefonów, że na przykład zmienić 4S na 5 albo 5S i osobno mieć Androida, co by mi się przydało. Albo wziąć tą 6 No, ona jest fajna mimo wszystko. Chciałbym mieć tą szóstkę. Nie mogę powiedzieć, że nie chcę mieć tego telefonu, bo chcę. Albo wziąć coś z Androidem i kupić drugiego iPada. No muszę mieć tego iOS-a. To tutaj muszę mieć go pod ręką zawsze. To nie wchodzi w grę. Inne rozwiązanie.
Ja mam troszeczkę łatwiej, bo przy mnie leży piątka i to taka na wypasie, ta 64 GB. Jeszcze do tego nowa, bo Cortland mi ją wymienił.
No, to masz troszeczkę lepiej.
Więc u mnie ten wybór jest jakby mniej...
Piątka ma dwa razy więcej RAMu niż 4S, a poza tym ekran jest dla mnie za mały. Jak już teraz się troszeczkę przyzwyczaiłem przez testy do tych większych ekranów, to 3,5 cala, no... za mało.
No nie, to jest zdecydowanie za mało. Ale ja myślę, że ostatecznie będzie tak, że przyjdzie do mnie ten Samsung Gear Live. Wtedy też kupię od razu OnePlus One, bo to jest telefon, który mi się na ten moment podoba. Zresztą już mówiliśmy, że przy takiej cenie, za ile można go kupić, to nie ma niczego lepszego na rynku. Szczególnie, że to jest czysty Android i tak dalej. I jak to Cyanogen robi, to prawdopodobnie będzie Cyanogen. To będzie też prawdopodobnie zaraz szybki upgrade do Androida L i wtedy ten telefon będzie jeszcze bardziej używalny, bla, 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 tak dalej, tak dalej. No i będzie prawdopodobnie iPhone 5 albo zostanie ta 5, która jest teraz i to będzie mój taki test device po prostu i będzie służył mi troszeczkę bardziej jako iPod i troszeczkę bardziej jako taki Tweetbot device, powiedzmy.
Ja i tak takie będę ładne, miał... że masz specjalny device do Tweetbota.
Wiesz, kto bogatym zabroni. Nie, no ale i tak będę prawdopodobnie miał w nim jakąś kartę, szczególnie, że kupiłem teraz jedną z kart, no, ale to będziemy mówić na końcu, bo też jest takie pytanie. Ale i prawdopodobnie głównym urządzeniem będzie ten OnePlus One i będzie ten zegarek z Androidem i nie sądzę, że moja jakość życia spadnie jakoś szczególnie. Bardzo się boję o podcasty, bo jak teraz miałem Z2, to nie mogłem się przemóc, żeby posłuchać długo podcastu na Pogadcaście. Mimo tego, że ta aplikacja jest świetna. Coś mi tam nie pasowało.
No już się przyzwyczaiłeś do Overcasta, no.
Ale chyba wiem, o co mi chodziło, bo Pogadcast to jest naprawdę dobra aplikacja, która jest bardzo rozbudowana. A w Overcaście mam klik, ściągasz, klik, słuchasz, klik, usuwasz. Nic więcej nie możesz zrobić, tak? Dla mnie to jest...
Ja najbardziej się teraz skłaniam do wersji iPhone 6 i nowy tablet Nexusa, bo strasznie chciałbym mieć dwa systemy. Nie chciałbym się zamykać ani na jeden, ani na drugi.
Dlatego
witaj
ja
w moim
mam,
świecie.
Dlatego ja mam iPhone'a i dlatego mam Nexus 7, który jest doskonały w ogóle. Jak dostaniesz gdzieś tanio w ogóle Nexus 7, tego 2013, to ja bym się w ogóle nie zastanawiał. To jest tak dobry tablet.
Ja właśnie chyba poczekam na tego nowego już, tym bardziej, że to długo czekania nie zostało.
No tak, myślę, że tak, ale Nexus 7 jest tak absolutnie dobrym tabletem.
Jest, potwierdzam.
I oglądanie na nim filmów.
Teraz Elka wychodzi na niego. O, jak się cieszę. Och,
no, dokładnie.
Ale będzie testowane.
A jeszcze ostatnio w ogóle odkryłem bardzo dużo aplikacji gier planszowych na tablet. To trochę brzmi samotnie i w ogóle. Ale na przykład ostatnio spędziłem 3 godziny siedząc po prostu na fotelu i grałem w Talizmana na Nexusie.
O, oh, wow.
Bo nikt nie chce grać w Talizman, bo ta gra się to się zaczyna grać i się kończy grać po 14 godzinach i jest rano już wtedy.
To prawda.
A ja siedziałem i grałem w Talizmana i taki ja i nikt nie powie, że długo gram. Ale jest świetny. W sensie jak ktoś tam, jest Carcassonne na przykład. Więc jakby jak ktoś lubi, to też może. No. Ale prawdopodobnie zrobię tak, że OnePlus One i iPhone 5 albo 6.
Dobrze.
Myślę, że tak się stanie. Zróbmy jeszcze tego Face'a. W ogóle.
A co tam jeszcze jest?
Bo tam jeszcze trochę rzeczy jest.
No to dawaj, no.
Ja jadę do dołu. Wczoraj przewidziałem, że będzie dłuższy. A, okej. Okay. To nie jest pytanie. O, jest pytanie, które jest niezwiązane z rzeczami, o których mówiliśmy dzisiaj, więc będzie spoko.
No.
Jak wrzucam jakiegoś tweeta, to pojawia automatycznie się na Facebooku, ale jak wrzucam coś na Facebooku, to nie pojawia się automatycznie na Twitterze.
Mogę skomentować?
Tak.
Usuń to!
Nie rób tego. Tak, no. To chyba wszyscy mamy takie zdanie, nie? Że nie powinno tak się robić.
Ja nic nie mówię.
A co, robiłeś tak kiedyś, albo robisz tak?
Nie. Ale.
Nie bijcie, nie bijcie.
Usuń to mnie rozbawiło.
Nie, no nie. Po prostu, kochani, Twitter jest do Twittera, Facebook jest do Facebooka. Koniec nikt, rozmowy.
Nikt nie czyta, jeśli robicie to w dwie strony.
Znaczy polecić można ewentualnie IFTTT.
Ale, no tak, można zrobić to przez if then do this, ale ja bym tego w ogóle nie robił, bo z własnego doświadczenia wiem, a ja zrobiłem parę eksperymentów społecznościowych na Twitterze, możecie mi ufać, jeśli o to chodzi, że jeśli wrzucacie tweety, które są po prostu przeklejkami z innego serwisu, to nikt tego nie czyta.
To prawda. Szczególnie ja na przykład mam awersję do, czytam tweeta, nie? I na końcu widzę fb.com.
Mówię, to już w ogóle nie sprawdzam.
Unfollow i ban. Pozdrawiam. Tak. Nie, tak naprawdę nie, bo ja nie rozdaję banów. I nie daję unfollow.
Dlatego obserwujesz już pół Twittera.
W Polsce tak.
Powiedzcie coś o nowych iPhone'ach.
A coś, jakieś się pojawiły nowe?
Ja jeszcze, właśnie? Ja mogę dodać, że nazwa większego iPhone'a jest do bani.
O tak.
No to
iPhone
też się zgodzę.
6 Plus brzmi jak Samsung 6 Plus.
Tak. Liczyłem na iPhone R.
Wiecie, powiem wam...
Ja liczyłem na iPhone'a Pro, bo to, co on pokazuje, że mogą robić, wiesz, ten tryb landscape i dodatkowe w ogóle jakieś kolumny, coś tam. Ja myślałem, że to naprawdę będzie Pro. Ale to coraz bardziej po tym, co widziałem, wierzę w ploty o 12 czy tam 13-calowym iPadzie. Zrobią to, na pewno to zrobią.
Tylko wiesz co, ja wiem, że to może zabrzmi jakimś trochę fanboystwem zaleci, ale dla mnie wtedy Apple już przestanie być takie wyjątkowe. I oni dołączą już do tego grona wszystkich firm. Nie będą stali z boku, tylko będą razem się wszyscy ścigali między sobą na różne urządzenia.
I trochę... to chyba nie jest dobra droga dla nich. To nie,
no bo ja mam wrażenie,
to
że
nie
oni
jest
zawsze...
dobra droga dla nich, bo oni zawsze byli tacy tak, zawsze alternatywni, byli inni. Tak.
No. Tak, wiesz, puścili tą reklamę na początku w ogóle, która jest bardzo ładna, wiesz, Think Different, tak? I jeszcze tam tekst
think
tego...
Think Different, no jak cię zaraz palnie, Arlena, normalnie.
A co powiedziałem? Bo ja nie słyszę,
think
co ja
different. Think Different, no co ty nie mówisz? No.
Think Different.
Think Different.
Think Different.
No.
Puścili tą reklamę.
No.
W której wrzucili ten tekst z tej reklamy właśnie swojej, że świat należy do tych, którzy coś tam, to rebels and misfits, tak dalej. I ta reklama pokazywała tak, okej, no dalej jest ta dusza, nie? Która była. A potem nagle zrobili wszystko tak, jak wszyscy inni, czyli pokazali, zrobiliśmy większe telefony, bo wszyscy chcecie większe telefony, więc zrobiliśmy większe telefony. I argument na tym, że są większe, jest taki, że zapomniałem, nie mamy żadnego, tylko jednego nazwiemy plus, bo jest zajebiście wielki, nie da się go używać inną ręką. Jezus Maria, reachability, nie powiedzieliśmy o tym, jak to jest żałosne.
No, co?
iPhone 6 i 6 Plus, żebyś nie musiał wyciągać ręki, możesz dwa razy pasnąć w Touch ID, w sensie dotknąć tylko.
A tak.
I wtedy pół ekranu spada na dół, żebyś mógł dosięgnąć do przycisków, które są na górze ekranu.
Tak, więc w Tweetbocie na 5,5 calach, jeżeli będziesz chciał cofnąć, to będziesz musiał tak dwa razy tapnąć w Touch ID, zjedzie ci ekran na dół, dasz wstecz i on wróci znowu do góry. Rewelacja.
To jest... Byliśmy z Wojtkiem na prezentacji Samsunga Galaxy S5 i mówię do Wojtka, patrz, masz tryb dla małych rączek, no, gdzie ekran się zmniejszał, tak wiesz, tak, do 4 cali.
Czy to jest jeszcze gorsze, to co Samsung zrobił.
Tak, ale to jest, znaczy ja uważam, że to jest w ogóle ten sam poziom zła. Jeśli musisz coś takiego robić, to znaczy, że w twoim życiu i w życiu twojego produktu tak dużo rzeczy poszło nie tak. Że ja rozumiem, że to jest ich odpowiedź, no okej, okay, to jest najlepsze, co mogliśmy wymyślić, jak puszczamy telefon, co ma 5 cali. Ale jeśli musisz coś takiego wymyślać, to znaczy, że nie możesz zrobić telefonu, którego będzie dało się używać spokojnie jedną ręką przy 5 calach. No proszę cię.
Masakra. Dramat.
0/10.
0/10, słaby pomysł, bardzo słabe, że ludzie będą musieli z tego korzystać, żeby z telefonu korzystać wygodnie. To jest jakby to kontrintuicyjne. Bardzo słabo.
Ale powstał nowy gest jeszcze. A propos tego, że jest jeden do tyłu, to też powstał gest do przodu. Tylko jestem ciekaw, jak działa.
Ale bo tego zawsze nie był gest do przodu.
Tak, tylko że... czy on będzie, bo teraz on będzie chyba w całym systemie. Tylko jak on ma działać w całym systemie? Bo oni pokazali to tylko na zasadzie, na przykładzie Safari. No to ja wiem, że to było już od zawsze. Ale jak to ma działać na przykład w wiadomościach? Mam swajpować po kontakcie? No nie mogę swajpować po kontakcie, bo jak swajpuję po kontakcie, to jest usuwanie w tym momencie.
No. I to w większości aplikacji. To nawet, wiesz, wprowadzały aplikacje, nawet te, które są na Androidzie. W sensie cross-platformowe. No i
nie,
też,
nie,
wiesz,
do swajpowanie... nie do końca, bo tutaj jest tak, że jeżeli od krawędzi przeciągniesz, to wtedy cofniesz, czy tam pojedziesz do przodu, zależnie od której krawędzi. A jeżeli po samym ekranie, no to wtedy jest odpowiednio swajpowanie.
O Boże.
No to teraz miłego sięgania do prawej lub lewej krawędzi.
No nie, masz reachability. Masz reachability.
A, przepraszam, dwa razy domek. Okej, okay, super. Nie. Znaczy...
Coś poszło nie tak. Ja mam nadzieję, tak, że oni za rok troszeczkę się ogarną, ale to jest dobrze dla nas wszystkich, że z Apple coś poszło nie tak, bo może oni teraz troszeczkę...
spokornieją?
No, tak, tak. Znaczy, mam nadzieję, że sprzedaż będzie poniżej oczekiwań. Naprawdę, mam taką nadzieję, bo wtedy Apple stwierdzi, no, chyba trochę
daliśmy ciała,
daliśmy,
nie?
Ciała, tak. I musimy wymyślić coś naprawdę wow.
Ja jestem ciekaw, czy za rok, kiedy pokażą nowe iPhony, czyli tam 6S i 6S Plus, to, że zostanie 5S, albo na przykład z 5S-a z takim samym form faktorem po prostu wrzucą do niego hardware z szóstki. Czy zostanie czterocalowy iPhone w portfolio?
5S zapakują w plastikowy ten i będzie 5CS. Właśnie to wymyśliłem. Super, co?
Ale to ktoś już wymyślił, Wojtek.
Okej. Okay.
Ale wiesz co? Grand Minds.
Właśnie, to jest to. To jest to.
Dobra, kolejne pytanie mamy. Paweł, co zrobisz ze swoją starą PS3? Bo zrobiłem coś w końcu, o co Wojtek mnie prosił. Znaczy, jęczał mi po prostu, żebym to zrobił.
O Jezu, jęczał. Dobrze, no powiedz, będzie grane?
Na PS3 czy na PS4?
Na PS4, mordo.
No, będzie grane, mianowicie PS4 będzie u mnie prawdopodobnie jakoś pod koniec przyszłego tygodnia albo na początku przyszłego tygodnia.
Nice.
A ja bym chciał Wojtka zapytać o zakupy.
Jakie zakupy?
Tak, bo jest łos zakupy. Zrobiliśmy trochę w tym tygodniu, nie da się ukryć.
No.
Ja kupiłem PS4 w bardzo fajnej promocji od Red Bull Mobile.
No i ile dałeś?
1200 zeta.
No, oczywiście doliczając wszystkie...
W ciągu całych 2 lat. Generalnie oferta jest taka, że...
Była, już nie ma.
Za 36 zł... przy abonamencie 40 chyba 5 albo 9 zł miesięcznie przez 2 lata dostajesz PS4 i do tego kartę SIM z 2 giga internetu nielimitowanymi rozmowami do wszystkich sieci. I jakby ja kupiłem to PS4, bo opłacało się je kupić. Trochę brzmi jakby jak kupienie na raty, ale kupiłem to PS4 dlatego, że taniej się nie znajdzie tak naprawdę. Mhm. A i tak potrzebowałem jedną kartę SIM do babci. Więc przy tym jakby zrobiłem 2 deale przy jednej, jakby do jednej okazji. I to jest mój zakup, ale...
To jest słynne dwie pieczenie.
Tak, ale wszystko blednie przy tym, co zrobił nasz ukochany Wojtek. I powiedz Wojtek.
I to nie było Red Bull Mobile.
I to nie było Red Bull Mobile.
Ja nie kupiłem za 36 zł. Znaczy tak, mogę powiedzieć krótko, hashtag duch kupuje Maca Pro nabrał znaczenia.
Tutaj muszą być werble znowu, albo nie werble, tylko jakieś klaskanie.
Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło. To może oznaczać, że przyszły, a jeżeli nie przyszły, to na pewno jeszcze kolejny, czyli 28 odcinek, będzie montowany już na Macu Pro.
To znaczy, że wyrenderuje się zanim go nagramy.
Tak czuję. Tak czuję, że tak będzie właśnie.
Bo jest... Arlena nie będzie narzekać na Twitterze.
Że nie, co? Bo nie zdąży.
Długo renderuje.
No tak, właśnie.
Co robiłeś? Renderowałem całą noc, maleńka.
Ale powiem wam, jedna rzecz, wiecie, bo ja wiem, że mamy mało czasu. Jeszcze go nie mam, ale ja się go boję. Boję się tego, że ten komputer będzie za szybki, Dlatego, że w momencie, kiedy będę siedział i na przykład coś montował i później renderował sobie niektóre fragmenty materiałów wideo, żeby sobie podejrzeć na przykład nałożenie X efektów, to będzie od razu i ja nie będę miał chwili przerwy. W sensie nie będzie cały czas będę
pracował. Zapracujesz się, mordo.
Wiadomo, że zrobię to szybciej, tak? Generalnie, jakby cały projekt powstanie dużo szybciej, ale ten dochodzenie do końca będzie jakby ciągiem non-stop pracy, bo już mnie nie będzie wstrzymywać komputer, więc nie będzie takich momentów, gdzie okej, dobra, to poczekam teraz, aż się zaimportują pliki do projektu, nie? No, nie będę na to czekał. Więc jakby... Spoko.
No to hej, musisz zacząć renderować w 4K. Co, to będziesz miał chociaż chwilę odpoczynku.
Tak, no 4K, here we come.
I ostatnia rzecz, którą mamy z Facebooka i uważam, że to jest akurat fajna propozycja. Maja napisała: zróbcie zrzutę, jedźcie do Drezna i nagrajcie odcinek z kolejki live, słuchałabym. I wiesz, że przeszło mi to przez głowę? Bo uważam, że to jest naprawdę, to by było takie bardzo...
To trochę taka... Tętno pulsu, mordo.
Tak, no, taka trochę Krystyna Czubówna by była wtedy, wiesz.
Ale,
Homo wiesz... A plus zbiera się w kolejce.
Okres godowy.
Jego największy... Tak, okres godowy, albo jego największy skarb, życie, właśnie teraz znika. Gdzieś w tej kolejce nie wie, co się z nim dzieje. Pot... cieknie mu po twarzy.
Langusta żywi się wyłącznie owocami morza, choć gdyby mogła, jadłaby dżem.
Proponuję zakończyć ten odcinek. Jest już za późno. Nasza energia spadła do jakby poniżej poziomu morza, jak widać. Jak zaczynamy mówić o langustach, to już jest to. Dlatego Orzechu, bardzo będę cię prosił, żebyś zakończył ten odcinek outro.
To poczekaj chwilę, odpalę ulubioną aplikację.
Oczywiście.
Kizi. I teraz chyba zrobię intro do, outro dobrze, bo ostatnio pomyliłem przyciski.
A poczekaj, zanim zrobisz outro, bo outro jest jakby końcówką, ja chciałem i tobie bardzo serdecznie podziękować za 26 odcinek Jest Łos podcastu, ale przede wszystkim chciałem podziękować Jackowi, który zgodził się być naszym gościem. Bardzo fajnie opowiedział o IFie i o iPhone'ach i różnych innych urządzeniach. Bardzo dziękujemy za to, że byłeś naszym gościem. Zapraszamy częściej. I do usłyszenia.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło i mam nadzieję, że słuchaczom się spodobało, co mówiłem, i nie będą rozczarowani, jak usłyszą mój głos w podcaście.
Przekażemy ci wszystkie żale.
Tak, dobrze. Zrobimy ci forward.
Dobra.
A ja mam nadzieję, że poczekajcie, bo zapomniałem. Ale mam coś ważnego. Poczekajcie, sobie przypomnę.
O Jezu. Co to było?
A, wiem. Ja mam nadzieję, że Jacek nie powie naszych sekretów, jak powstawały te odcinki, że to zostanie to, jak wygląda Jest Łos podcast od
tej słynnej kuchni.
Od tej słynnej kuchni zostanie przy tej słynnej kuchni i dalej będziecie reflektowali się tylko naszymi wykwintnymi potrawami.
Znaczy, parafrazując Churchilla, powiem, że ludzie nie powinni wiedzieć, jak się robi politykę i Jest Łos podcast.
Usuń to!
Jedziemy.
Jest Łos podcast.
Dzięki wielkie, trzymajcie się.
Dzięki, na razie.
Hej.